serdeczne pozdrowienia od zboru w Sopocie. Zawsze z miłą chęcią odwiedzam inne zbory i pozdrawiam w imieniu naszego zboru, bo mój zbór bardzo lubi pozdrowienia, więc czujcie się pozdrowieni serdecznie i uściskani od Sopocian. Na odległość uściskani, więc bez niebezpieczeństw. I dzisiejszy temat dzisiejszego kazania, to będzie kazanie z fragmentu, ale ma swój temat i ten temat to jest radykalne chrześcijaństwo. Przez radykalne niekoniecznie rozumiem jakieś takie klasztorne, czy jakieś takie, nie wiem, wysadzające mosty gdziekolwiek, ale radykalne jako daleko idące, jako takie bezkompromisowe, chrześcijaństwo na całego, chrześcijaństwo wypełniające całe nasze życie. Wszystkie takie rzeczy mi przychodzą na myśl, kiedy mówię o radykalnym chrześcijaństwie. Takie bardziej niż się można spodziewać. Chrześcijaństwo, które nie jest po prostu jakieś kulturowo przyjęte i usankcjonowane, jak ono daleko ma wchodzić w życie człowieka, ale wypełniające je całe. Więc to rozumiem przez radykalne. I fragment dzisiejszy, który przeczytamy z Ewangelii Łukasza, on pokazuje jak dla mnie całe serce radykalnego chrześcijaństwa. On pokazuje, jakie ono ma być. Jakie mają być nasze intencje, kiedy myślimy o tym, że chcielibyśmy być radykalni w naszej wierze. I przy okazji ten fragment obnaża nasze serce, pokazuje, co mamy w środku i czasami ujawnia różne brudy, które tam mamy, jakieś niewłaściwe zrozumienie tego, do czego wezwał nas Jezus. I mamy w sobie na pewno jakiś ideał radykalnego chrześcijaństwa. Czytaliśmy o takim książki, słuchaliśmy o takim wiele kazań i była o tym mowa na konferencjach, może było to tematem jakiejś konferencji, na której byliśmy. Wyobrażaliśmy sobie nieraz, że już zawsze będziemy żyć radykalnym chrześcijańskim życiem i ogromnie dziwiliśmy się tym, którzy nie spełniają naszego ideału radykalnego chrześcijaństwa. Zastanawialiśmy się, jak tak w ogóle można deklarować wiarę w Chrystusa i nie robić potem tego, czego Chrystus oczekuje na całego. Dziwiliśmy się tym ludziom. Jednak z czasem zaczęliśmy zderzać się z tekstem Biblii i on zaczął obnażać też nasze postępowanie, nasze myśli, nasze motywacje i okazało się, myślę, że wiele razy, że wcale nie jesteśmy tak radykalni w podążaniu za Chrystusem, jak myśleliśmy, albo jakbyśmy chcieli, albo jak oczekujemy od innych, żeby byli. Zatracamy czasami naszą dawną pasję, tą, z którą zaczynaliśmy. Czasami nawet kiedy nabywamy coraz lepszego zrozumienia duchowych spraw, nasza wola do wybierania tego, co dobre, słabnie. Nasze sumienie zbyt często nie nadąża za naszym poznaniem. A w nasze do tej pory radykalne chrześcijańskie życie wkrada się kompromis z grzechem, ze światem, ze swoimi słabościami, z tym, że może nie trzeba wcale tak bardzo na całego tego wszystkiego robić i być takimi, jakimi myśleliśmy do tej pory, że trzeba. Czasami też ta radykalność nasza jest jakaś, ale jest inna niż być powinna. Jesteśmy radykalni nie tam, gdzie trzeba, o tym też będę dzisiaj mówić. Potrzebujemy ciągłej korekty kursu. Musimy cały czas wracać do źródła. I patrzeć, co Słowo Boże mówi o tym, jak to życie ma rzeczywiście wyglądać. Co to znaczy, że to chrześcijaństwo ma być daleko idące, radykalne, pełne. Widzę, że ja potrzebuję, że gdzieś ta moja dawna radykalność albo się rozpływa czasem i jakaś taka się robi nijaka, czasami jest zła po prostu, czasami idę w czymś za daleko, a nie powinienem. To są trudne sprawy, ale wierzę, że Biblia nas też uczy i koryguje na bieżąco. Nie tylko raz kiedyś, kiedy staliśmy się chrześcijanami. Dlatego pozwólmy dzisiaj, żeby to Słowo nas przemieniało, żeby ono pokazywało nam, jacy jesteśmy, czego nam brakuje, z czego powinniśmy zrezygnować, jak coraz bardziej dopasować się do wzoru, który mamy w Chrystusie. Więc pomodlę się i przejdziemy do fragmentu. Panie, dziękuję Ci za to, że dajesz nam Twoje Słowo i że to Słowo cały czas jest zdolne do tego, żeby nas kształtować, przemieniać, żeby nam pokazywać nasze braki, to gdzie zawodzimy. Dziękuję Ci, Panie, że nie musimy być chrześcijanami o własnych siłach, że to nie jest po prostu nasze dzieło w naszym życiu, żeby być tacy jak Chrystus, bo to by było niemożliwe dla nas. Ale Panie, dziękujemy Ci za Jego wspaniałą ofiarę, przez którą utarował nam drogę do Ciebie. Dziękujemy, że w ten sposób wylałeś na nas obficie Twoje błogosławieństwa, że jest z nami Twój Duch Święty, który w nas mieszka i przemienia i że naprawdę jest nadzieja na to, żeby się zmieniać. I że nasze jakieś przekonania, nawet gdzie stały się niewłaściwe, wciąż mogą być korygowane przez Słowo, do którego mamy dzisiaj tak swobodny dostęp. Chwała Ci, Panie, za to. Proszę Cię, pomóż nam zrozumieć, co to znaczy być prawdziwie radykalnymi chrześcijanami w sposób, który podoba się Tobie. Amen. Przeczytamy Ewangelia Łukasza, 9 rozdział, wersety 51 do 62. Łukasza 9, 51 do 62. Gdy zbliżały się dni odejścia Jezusa do nieba, postanowił udać się do Jerozolimy. W związku z tym wysłał przed sobą posłańców, którzy wyruszyli i przyszli do pewnej samarytańskiej wioski, gdzie mieli przygotować mu miejsce. Lecz mieszkańcy nie chcieli go przyjąć, dlatego że zmierzał do Jerozolimy. Jakub i Jan w obliczu takiej niechęci zwrócili się do Jezusa. Panie, czy mamy rozkazać, aby ogień spadł z nieba i ich pochłonął? Lecz on obrócił się i skarcił ich. Nie wiecie, powiedział, że już nie powinniście postępować w tym duchu? Syn człowieczy nie przyszedł niszczyć życia ludzkiego, ale je ratować. Po czym skierowali się do innej wsi. Gdy tak zdążali drogą, ktoś do niego powiedział, będę ci towarzyszył, dokądkolwiek się udasz. A Jezus mu odpowiedział, lisy mają nory, a ptaki gniazda, ale syn człowieczy nie ma, gdzie skłonić głowy. Potem wezwał drugiego, chodź za mną. A on na to, Panie, pozwól mi najpierw odejść i pogrzebać mojego ojca. Wtedy Jezus powiedział, grzebanie umarłych zostaw umarłym, ty natomiast idź i rozgłaszaj Królestwo Boże. Odezwał się jeszcze inny, pójdę za Tobą, Panie, najpierw jednak pozwól mi pożegnać się z moimi bliskimi. Temu Jezus powiedział, ten, kto przyłożył rękę do pługa, a ogląda się za siebie, nie nadaje się do Królestwa Bożego. Więc najpierw przyjrzymy się tej pierwszej części tekstu, od 51 wersetu. I widzimy w nim, tak podsumowując, tą pierwszą część z samarytańską wioską, możemy w nim zobaczyć, że nasza radykalność powinna być radykalnością na wzór Chrystusa. I mówiłem o tym, że radykalne chrześcijaństwo jest pewnym ideałem. Z jednej strony wiemy, że mamy być radykalni. Wiemy, że decyzja pójścia za Chrystusem jest radykalna w swojej naturze, jest radykalnym porzuceniem swojego starego życia, jest radykalną zmianą światopoglądu, sposobu myślenia, funkcjonowania, jest po prostu czymś bardzo drastycznym, jak się nad tym zastanowić. Ma radykalne konsekwencje dla tego, jakimi ludźmi jesteśmy, przynajmniej powinna mieć. Wiemy o tym z Biblii, wiemy o tym ze wszystkiego, co Chrystus nam powiedział. Wiemy, że jako chrześcijanie mamy być radykalnie inni niż świat i że ta radykalność może być dla nas kosztowna. O tym wszystkim nas Biblia uprzedza. Wiemy to wszystko, jest to oczywiste, ale często, tak jak już mówiłem, we wprowadzeniu do czasu. Jest takie powiedzenie, które można przetłumaczyć, a potem przyszło życie. Chciałem posprzątać pokój, a potem przyszło życie. Jako taki trywialny przykład. Miałem ambitne plany, potem przyszło życie. Mieli żyć długo i szczęśliwie, a potem przyszło życie. Mieliśmy być radykalni, a potem przyszło życie. Nasza radykalność się rozluźniła. Chociaż mam nadzieję, że wciąż w nas jest, nawet jeśli stała się inna, dojrzalsza. Z drugiej strony nie zawsze wiemy, gdzie tą radykalność skierować. Czasem wiemy, ale czasami potrafimy przejawiać radykalne zachowania, które nie podobają się Bogu. To nie tego szukamy. Chrześcijaństwo nie polega na byciu radykalnym, tylko na byciu radykalnie oddanym Chrystusowi. To jest olbrzymia różnica. Nie mamy być radykalni jakkolwiek, co nam czasem się zdarza. Więc to jest radykalność, której źródłem jest Chrystus. I spójrzmy w tekst. W 51 wersecie czytamy takie słowa i to jest punkt zwrotny w ogóle w narracji Ewangelii Łukasza. Gdy zbliżały się dni odejścia Jezusa do nieba, postanowił udać się do Jerozolimy. Czyli coś było wcześniej, mamy cały okres przygotowań do tego momentu, potem przychodzi ten moment, kiedy zbliżają się dni odejścia Jezusa i on zaczyna zmierzać do Jerozolimy. I wiemy, że to nie jest po prostu geograficzna podróż, że to nie jest po prostu zmiana lokalizacji Jezusa z punktu A do punktu B, bo to by można było opisać w jednym wersecie. To nawet nie jest liniowa podróż. Jak się przyjrzeć temu, co dzieje się dalej, to nie jest po prostu to, że Jezus zmienia lokalizację. Bo czytamy tutaj, że dlaczego on idzie do Jerozolimy? Idzie dlatego, że zbliżają się dni jego odejścia do nieba. On nie idzie po prostu, żeby być w Jerozolimie, żeby cieszyć się tym, że tam się znalazł, że może sobie porozmawiać z jakąś elitą narodu, że może teraz bardziej w stolicy niż na prowincji działać. On idzie tam po to, żeby umrzeć. Idzie tam dlatego, że zbliżają się dni jego odejścia do nieba i wszystko, co wydarzy się po drodze, ma go zaprowadzić nie tylko do Jerozolimy, ale ma go zaprowadzić na krzyż. Tam, gdzie umrze za nasze grzechy, po czym zostanie pochowany, a potem zmartwychwstanie jako nasz Król Królów i Pan Panów, jako nasz Zbawiciel, który zapłacił za nasze grzechy, a którego zmartwychwstanie będzie dowodem tego, że my też zmartwychwstaniemy. Więc Jezus idzie tam, żeby umrzeć. To nie jest po prostu wędrówka, to jest on przenosi się ze swoją służbą w kierunku Jerozolimy i podejmuje działania, które mają być zwieńczeniem jego ziemskiej służby tutaj. I w związku z tym Jezus wysyła przed sobą posłańców, którzy idą do pewnej samarytańskiej wioski. Czyli Jezus, podróżując z Galilei do Jerozolimy, idzie przez Samarię, trasą, której zazwyczaj Żydzi unikali, ponieważ uważali Samarytan za nieczystych. Samarytanie też nie mieli najlepszego zdania o Żydach, więc zazwyczaj się szło okrężną drogą, żeby tylko nie przechodzić przez Samarię i nie być zmuszonym, żeby korzystać z ich gościny. Jezus jednak postanawia co innego i idzie przez Samarię, posyła przed sobą posłańców, którzy mają uprzedzić wioskę, że tam będzie przechodził ze swoimi uczniami. Na pewno ma to praktyczny wzgląd, jeżeli jakaś wioska ma przenocować, nakarmić większą liczbę ludzi, to dobrze ją uprzedzić, zanim tam dotrą. Może też być w tym taki aspekt tego, że Jezus posyła przed sobą posłańców jako Mesjasz, że oni świadczą o tym, kto za nimi idzie. On nie jest po prostu jakimś losowym człowiekiem, który przechodzi przez Samarię i chce się zatrzymać, ale on idzie jak do swojego. Idzie jak król, którego przybycie poprzedzają posłańcy. Niestety ta wzajemna niechęć Żydów i Samarytan jest silna i Samarytanie nie chcą ich przyjąć. Dlatego, że zmierza do Jerozolimy. Gdyby nie zmierzał, to może by go przyjęli. Więc co tu się dzieje? Mamy tutaj sytuację, w której mieszkańcy samarytańskiej wioski z oczywistych dla nich względów nie chcą przenocować Jezusa. Uczniowie Jezusa, którzy uważają go za Mesjasza, których jest Panem, którzy widzą w nim Króla Izraela, którzy spędzili z nim wiele czasu, poznali go, doświadczyli jego mocy, jak na to reagują? Są oburzeni. To też jest naturalne, że oni po prostu widząc odrzucenie Jezusa stwierdzają, że tak być nie powinno. Jak można odrzucić Jezusa? Jak można nie przyjąć Mesjasza? Jak można kazać mu, nie wiem, spać w polu? Nie nakarmić go, kiedy przychodzi w gościnę? Więc oni widzą to jako afront wobec ich mistrza, nauczyciela, wobec władcy, zapowiedzianego króla Izraela, wszystkich tych ziem, na których teraz się znajdują i co chcą zrobić. Jakub i Jan w obliczu takiej niechęci zwrócili się do Jezusa: Panie, czy mamy rozkazać, aby ogień spadł z nieba i ich pochłonął? Ludzie wielkiej wiary. Będziemy się modlić o to, żeby spadł z nieba i ich pochłonął. Wierzymy, że to jest możliwe. Panie, już widzieliśmy różne cuda chodząc z Tobą. Wiemy, że Ty jesteś od Boga i że my nawet jako Twoi uczniowie dostaliśmy możliwość taką, żeby się do Boga modlić i ten Bóg wiemy, że działa, bo już nieraz widzieliśmy, jak On działa. w odpowiedzi na modlitwę, no to będziemy się modlić, żeby ogień spadł z nieba, jak w czasach proroków. Sprowadzimy sąd na nich, którym się słusznie należy. I co Jezus na to? Co Jezus mówi, widząc ich radykalność? On obrócił się i skarcił ich. Nie wiecie, powiedział, że już nie powinniście postępować w tym duchu. Syn człowieczy nie przyszedł niszczyć życia ludzkiego, ale je ratować. Po czym skierowali się do innej wsi. Odważę się powiedzieć, że byłoby sprawiedliwe, gdyby spadł na nich ogień z nieba. Że to byłaby adekwatna kara za zlekceważenie Chrystusa. Ale nie po to Chrystus przyszedł, żeby spuszczać na nich ogień z nieba. I uczniowie Chrystusa, którzy go znali, powinni o tym wiedzieć. Oni nie mają postępować w tym duchu. Oni nie przyszli po to, Jezus nie przyszedł po to, jego uczniowie nie mieli tego robić, żeby szukać zemsty za to, że ktoś odrzuca Jezusa. Żeby może strzelać do ludzi innej wiary. Albo modlić się, żeby im coś się strasznego wydarzyło. Oni przyszli im na ratunek, dlatego że Jezus przyszedł im na ratunek. Radykalne chrześcijaństwo ma być radykalnym chrześcijaństwem na wzór Chrystusa. Mamy być radykalni w tym, jak bardzo się do Niego upodabniamy. Chociaż to jest wbrew temu, co uczy nas świat, wbrew temu, co podpowiada nam instynkt i nasza grzeszna natura, ale to jest to, co Chrystus nam pokazał. I dlatego radykalne chrześcijaństwo jest tak silne i tak trudne. Bo ludzie widząc to, im bardziej upodabniamy się do Chrystusa, ludzie widząc to, nie potrafią tego zrozumieć. A często jest to dla nich bardzo oburzające. Łatwiej często w naszym kraju być w ogóle niewierzącym ateistą, powiedzieć, ja to mam wszystko w nosie i w porządku, ludzie to zaakceptują, mogę żyć jak chcę, ludzie to zaakceptują. A w momencie, kiedy staje się radykalny w naśladowaniu Chrystusa, zaczynają się schody. I światu się to przestaje podobać. Mimo, że tak, gdyby się nad tym zastanowić, nasze życie zmienia się na lepsze. Pod wpływem Słowa Bożego. Uczymy się bardziej kochać ludzi, uczymy się im bardziej wybaczać, uczymy bardziej się poświęcać, a jednak jest w tym coś takiego, co jest oburzające dla świata. Myślę, że doświadczyliśmy tego. Ja nie wiem, myślę, że doświadczyłem. Więc mamy radykalną postawę Jakuba i Jana i Jezus ich karci, bo to nie jest ta radykalność, której szukamy. I tak jak powiedziałem wcześniej, nie chodzi o to, żeby być po prostu radykalnym, ale żeby być radykalnym w tym, jak jesteśmy oddani Chrystusowi w sposób, który On nam pokazał. I z pewnością nie jest to modlenie się o to, żeby na kogoś spadł ogień z nieba. Więc Chrystus przyszedł na ratunek i mamy podążać Jego śladem. Mamy być tacy jak On. Nasza radykalna gorliwość musi przejawiać się w radykalnej miłości do ludzi, którzy giną. Do ludzi, którzy nas nienawidzą. Do ludzi, którzy są naszymi wrogami. Nie tylko nas nienawidzą, co jeszcze byśmy jakoś znieśli, ale nienawidzą naszego Pana. I my mamy na nich patrzeć ze współczuciem, z miłością. Mamy nieść im Ewangelię, a nie miecz. I właśnie tutaj pojawia się problem z naszą radykalnością. Może być tak, że rzeczywiście mamy, ale jest niewłaściwa. O Żydach Paweł kiedyś napisał, że mają gorliwość, ale nieroztropną. I chrześcijan też czasem dotyczy ten problem. Nie da się mieć zbyt dużej chrześcijańskiej gorliwości, ale tak jak nie da się za bardzo lgnąć do Chrystusa. Gorzej, jeżeli ta radykalność czy gorliwość jest źle ukierunkowana. Innymi słowy, nasze chrześcijaństwo nie może być zbyt radykalne, ale może być niewłaściwie radykalne. To jest wielka różnica. To jest jak z podróżowaniem na azymut. Jeżeli obiorę jakiś kierunek i to będzie dobry kierunek, to nieważne jak szybko będę szedł, to tam dojdę. Im szybciej będę szedł, tym lepiej. Im większa gorliwość, tym lepiej. Ale jeżeli obiorę zły kierunek, to nawet przez jakiś czas mogę się przybliżać do celu, ale w końcu się z nim minę, a potem zostawię go daleko za sobą. Więc musimy uważać na to, jacy jesteśmy po prostu. Czy czasami nie staliśmy się, nie wiem, zbyt surowi, zbyt potępiający, zbyt może pobłażliwi. Wszystko tu można zobaczyć. Więc da się mieć niewłaściwą, źle ukierunkowaną gorliwość. ale to nie taka ma być nasza postawa. I rzeczywiście chrześcijaństwo powinno charakteryzować się pewną surowością. Powinniśmy być asertywni wobec grzechu. Powinniśmy nie pozwalać na pewne rzeczy. Powinniśmy unikać pewnych kompromisów. Ale ta surowość, która jest naturalna, kiedy zaczynamy czytać Słowo Boże, może doprowadzić nas do stanu, w którym zapominamy o miłosierdziu. Zamiast ratować ludzkie życie, zaczniemy je niszczyć. Radykalny chrześcijanin jest równocześnie surowy i łagodny. Jest konfrontujący i wybaczający. Jest nienawidzący grzechu i wyrozumiały wobec grzesznika. Jego celem nie jest zniszczenie ludzkiego życia, ale ocalenie go. Jak niszczymy ludzkie życie? Kiedy odrzucamy ludzi słabych w wierze? Kiedy próbujemy wszystkich skroić do naszej miary chrześcijańskiego życia? Kiedy nie wybaczamy? Kiedy zapominamy o łagodności? Kiedy nie uwzględniamy kontekstu czyichś zmagań? Kiedy traktujemy czyjś grzech surowiej niż własny? Kiedy oferujemy naganę, ale nie oferujemy wsparcia? Kiedy potępiamy i się odcinamy, choć nie jest to niezbędne w danej sytuacji? A jak ratujemy ludzkie życie? Kiedy jesteśmy wyrozumiali i cierpliwi, tak jak Bóg jest wobec nas. Zastanów się na chwilę, przez chwilę tylko, jak bardzo Bóg jest wyrozumiały wobec ciebie. Znając twoje grzechy, znając wszystkie twoje kompromisy w twoim życiu, wszystkie jakieś momenty, w których sobie odpuszczasz, a nie powinieneś albo nie powinnaś odpuszczać. Jak Bóg jest wyrozumiały i cierpliwy wobec ciebie. Spróbuj to odzwierciedlić w twoich kontaktach z innymi ludźmi. Ratujemy ludzkie życie, kiedy pozwalamy innym być innymi od nas. Kiedy wybaczamy, kiedy jesteśmy łagodni. Kiedy bierzemy pod uwagę sytuację i doświadczenia danej osoby. Kiedy skupiamy się bardziej na własnym grzechu niż cudzym. Kiedy chcemy nosić cudze brzemiona, kiedy podtrzymujemy więzi. Oczywiście też wtedy, kiedy korygujemy grzech. Kiedy pokazujemy drugiemu chrześcijaninowi zwłaszcza, że jest w jego życiu coś, co go oddala od Boga, co zatruwa jego życie, co utrudnia jego duchowy wzrost, co przynosi smutek Duchowi Świętemu. Mamy to korygować, mamy napominać. Jest na to miejsce i potrzeba w Kościele. Jesteśmy do tego zobligowani, jest to wyrazem miłości. Ale równocześnie nie chodzi w tym o to, żeby po prostu tą drugą osobę stłamsić. Ratujemy ludzkie życie, kiedy podtrzymujemy więzi z ludźmi, nawet kiedy nam się nie chce, nawet kiedy ci ludzie są dla nas trudni. I ratujemy ludzkie życie, kiedy głosimy Ewangelię tym, którzy jej potrzebują. Nawet jeżeli czasami się boimy, albo czasami jest to dla nas niekomfortowe, albo myślimy, że oni i tak nie będą chcieli słuchać. Ale jest to naszym aktem ratowania ich życia. Mamy być radykalni, ale mamy też być w tej radykalności radykalnie inni niż świat. Zwłaszcza niż ta radykalna część świata. Chrześcijaństwo nie różni się od świata tym, że mu zależy, ale tym, że zależy mu we właściwy sposób i na właściwych rzeczach. Nienawidźmy grzechu, reagujmy na niego z miłością i stanowczością, ale nie szukajmy zemsty, nie wywyższajmy się nad innych, nie przekreślajmy tych, którzy się zmagają. Radykalność musi być właściwie ukierunkowana, ale też musi znajdywać odzwierciedlenie w naszych priorytetach. Więc przejdę do tego teraz. Spójrzmy na trzy interakcje, które ma Jezus w drugiej części. One uczą nas czegoś więcej o naszych priorytetach. Więc od 57 wersetu mamy trzy takie krótkie dialogi, ja bym powiedział, to krótkie wymiany zdań. I one konfrontują trochę to, jaka jest nasza hierarchia wartości. Wiedząc, że chrześcijańska radykalność przejawia się też w radykalnej i radykalnie wybaczającej miłości, jesteśmy gotowi, żeby spojrzeć na te trzy wymiany zdań. Zastanowić się nad tym, jak ta radykalność powinna przejawiać się w naszych priorytetach. Więc w 57 wersecie ktoś deklaruje gotowość pójścia za Jezusem. Będę ci towarzyszył, dokądkolwiek się udasz. No ciekawe słowa w kontekście tego, że Jezus właśnie podjął decyzję, że już czas iść do Jerozolimy, bo zbliżył się czas Jego odejścia do nieba. Ty mówisz do Jezusa teraz, pójdę za tobą, dokądkolwiek pójdziesz. A wiesz, gdzie idzie Jezus? Jezus idzie prosto na krzyż. Czy naprawdę masz to na myśli? Czy naprawdę jesteś gotów za Nim pójść właśnie tam? Wytrwać przy Nim do końca? To jest bardzo odważna deklaracja i chyba jednak nieświadoma tak w pełni. Czy rzeczywiście pójdziesz z Jezusem, dokądkolwiek On pójdzie? Bo jeśli tak, to musisz wiedzieć, że będzie cię to kosztowało. Jezus mówi, lisy mają nory, a ptaki gniazda, ale Syn Człowieczy nie ma gdzie skłonić głowy. Ty chcesz iść za mną, ale ja tak naprawdę nie mam tutaj swojego miejsca. To nie jest tak, że ty pójdziesz za mną i zostaniemy gdzieś już na stałe i będzie nam wygodnie. Nie wybudują mi pałacu tutaj. Nie zatrzymam się na dłużej w jakimś luksusie z moimi uczniami, nie założymy jakiejś szkoły czy czegoś takiego, żeby sobie w niej mieszkać, żeby nam było miło i wygodnie. Ja nie mam gdzie głowy skłonić. Ja jestem cały czas w podróży. Ja jestem zdany na gościnność i często brak gościnności innych ludzi, jak widzieliśmy przed chwilą w Samarii. Więc ty chcesz iść za mną, ale musisz uwzględnić koszt pójścia za mną. Musisz mieć świadomość, że to wcale może nie być takie kolorowe, jak sobie myślisz. Takie łatwe, miłe i przyjemne. Że to niekoniecznie będzie triumfalny pochód, taki jak sobie wyobrażasz. To może być bardzo bolesny pochód. Musimy mieć świadomość tego, że jest cena pójścia za Chrystusem. Więc musimy tą cenę uwzględnić. Musimy być gotowi na trudy. Ten człowiek musiał być gotowy na trudy podróży przynajmniej. I na trud tego, że tam, gdzie Jezus idzie, Jezus zostanie zabity. Brutalnie zamordowany. Ale te trudności idą dalej oczywiście. Przenoszą się na nasze chrześcijańskie życie dzisiaj. Ty mówisz, że pójdziesz za Chrystusem, dokądkolwiek pójdzie, ale czy rzeczywiście jesteś gotów zaakceptować to, dokąd On pójdzie i dokąd Ciebie zaprowadzi? Czy rzeczywiście jesteś gotów ponieść koszt podążania za Chrystusem dzisiaj, bycia Jego uczniem? Czy to tylko takie puste słowa? Pierwsza rzecz, zastanów się nad ceną pójścia za Chrystusem. Drugi priorytet mamy w kolejnej części. Potem wezwał drugiego. Jezus sam go woła. Chodź za mną. On na to, Panie, pozwól mi najpierw odejść i pogrzebać mojego ojca. Więc do kolejnego człowieka Jezus mówi, idź za mną, chodź, zacznij chodzić moimi drogami, bądź moim uczniem. A on mówi, no, najpierw chciałbym swojego ojca pochować. I tutaj oczywiście są różne interpretacje tego, jak rozumieć tę sytuację. Czy ten ojciec już umarł i jeszcze sprawy jakieś pogrzebowe są niezałatwione? Czy może ten ojciec już został złożony w grobie, ale jeszcze coś tam miało się wydarzyć z tym ciałem? Czy może ojciec żyje i po prostu jest już stary i syn czeka, aż on umrze, żeby móc go pochować i wtedy pójdzie za Chrystusem? W każdym z tych przypadków on chce odwlec decyzję. On każe Jezusowi poczekać. Panie Jezu, poczekaj, mam tutaj jakieś sprawy do załatwienia, a jak je załatwię, to będę mógł za Tobą chodzić. Ale co mówi Jezus? Wtedy Jezus powiedział, grzebanie umarłych zostaw umarłym, ty natomiast idź i rozgłaszaj Królestwo Boże. Więc Jezus konfrontuje to, co On powiedział. Jeżeli ten ojciec może nawet żyje, a jest taka możliwość, patrząc na ten tekst, to czy lepiej, żeby ten syn poszedł, żeby tego ojca pochować, czy żeby zaczął głosić Królestwo Boże i powiedział temu ojcu o Jezusie? Jest jedna taka luźna myśl, ale patrząc już na to, co tutaj się dzieje tak bezpośrednio, grzebanie umarłych zostaw umarłym, ty natomiast idź i rozgłaszaj Królestwo Boże. Mamy nadrzędne zadanie. Mamy wiele zadań w naszym życiu. Dzisiaj jesteśmy bardzo zadaniowi i tymi zadaniami wypełniamy sobie kalendarze, wypełniamy sobie listy rzeczy do zrobienia. Część nosimy z tyłu głowy i po prostu ta lista urasta do olbrzymich rozmiarów i czasami sobie myślimy, Panie Jezu, poczekaj. Najpierw zajmę się tymi wszystkimi sprawami, a wtedy będę mógł chodzić za Tobą. Mam coś ważnego do zrobienia. Niektórzy nawet w takim kontekście nawrócenia mówiąc, dobrze, słyszę Ewangelię od Ciebie, chciałbym się stać chrześcijaninem, chciałbym pójść za Jezusem, ale jeszcze mam coś do zrobienia. Najpierw muszę uporządkować swoje życie, żebym był wystarczająco dobry, żeby pójść za Jezusem. Bzdura oczywiście z punktu widzenia Ewangelii. Najpierw chcę się jeszcze trochę wyszaleć, a potem pójdę za Jezusem. Najpierw może jeszcze sprawdzę wszystkie możliwe opcje i wtedy się zastanowię. Poczekaj. To jest taki cały czas odkładanie Jezusa na później. I my w chrześcijańskim życiu też czasami odkładamy Jezusa na później. I odkładamy na później posłuszeństwo. Jakie mamy tutaj zadanie? Grzebanie umarłych, zostaw umarłym. Ty natomiast idź i rozgłaszaj Królestwo Boże. Wszyscy chrześcijanie są powołani do tego, żeby rozgłaszać Królestwo Boże. Nie każdy w ten sam sposób. Ale naszym priorytetem nadrzędnym powinno być to, żeby Królestwo było głoszone i żebyśmy mogli w tym uczestniczyć, a nie to, żeby uporządkować wszystkie swoje możliwe życiowe sprawy. Więc mamy nadrzędne zadanie jako naśladowcy Chrystusa. I nie odkładajmy posłuszeństwa na później. Aż skończę studia, aż pójdę na studia, aż znajdę pierwszą pracę, aż założę rodzinę, aż dzieci się pojawią, albo aż wychowam dzieci, aż dzieci wyjdą z domu i tak dalej, i tak dalej. To można cały czas gdzieś tam to posłuszeństwo odsuwać na później, ale to nie to mamy robić. Jeżeli naprawdę chcemy być radykalni w podążaniu za Chrystusem, to radykalność polega na tym, żeby w pewnym momencie powiedzieć stop, tu i teraz idę za Chrystusem na całego. Chcę Mu służyć, chcę najpierw przestrzegać Jego poleceń, a potem w oparciu o te polecenia zajmować się całą resztą. I trzecia wymiana, odezwał się jeszcze inny, pójdę za Tobą, Panie, najpierw jednak pozwól mi pożegnać się z moimi bliskimi. Temu Jezus powiedział, ten kto przyłożył rękę do pługa, ogląda się za siebie, nie nadaje się do Królestwa Bożego. Bardzo podobna wymiana zdania jak wyżej, z tym, że tutaj znowu ten człowiek, który się odzywa do Jezusa, mówi, że on pójdzie, ale pójdzie już z zastrzeżeniem. Tak, pójdę za Tobą, Panie, ale pozwól mi pożegnać się z moimi bliskimi. I znowu Jezus odpowiada na to, nawiązując do pługa, do tego, że Ty już coś zacząłeś, a teraz patrzysz za siebie. Jeżeli ktoś by prowadził pług gdzieś przez pole, próbując je zaorać, ale w pewnym momencie zacząłby się rozglądać na boki, no to zacząłby robić zygzaki po tym polu i gdzieś tam trzeba by było orać jeszcze raz. A teraz ktoś, kto zaczyna, chce zacząć pójście za Jezusem, bycie Jego uczniem, chce być chrześcijaninem, a z drugiej strony stwierdza, tak, tak, ja już tu jestem, ja już idę za Jezusem, ale o nie, teraz poczekaj chwilę. Jednak coś za mną zostało. Coś, co mnie ciągnie jeszcze z powrotem. To znowu nie to. Musimy wytrwać. Musimy zawsze być przy Chrystusie. Nie ma czegoś takiego, że ja zostaję chrześcijaninem, potem robię sobie przerwę od chrześcijaństwa i potem znowu sobie jestem chrześcijaninem i wszystko jest super. Nie ma czegoś takiego, że ja mówię Chrystusowi tak, Ty jesteś moim Panem, ale teraz przez chwilę nie bądź moim Panem. Radykalna decyzja pójścia za Chrystusem wymaga wytrwałości w tej decyzji. Radykalne chrześcijaństwo to nie jest tylko chrześcijaństwo na całego, ale to jest chrześcijaństwo do końca. Cały czas. I to jest chyba jedna z najtrudniejszych rzeczy, żeby pomyśleć o tym, z takiej perspektywy, że Panie Jezu, tak, oddaję się Tobie. Tak, chcę, żebyś wypełnił całe moje życie. Chcę, żebyś był Panem moich myśli, żebyś był Panem moich zwyczajów, żebyś był Panem w mojej pracy i w domu, i w tym, jak odnoszę się do swojej rodziny, w tym, jak studiuję i się uczę, w tym, jak spędzam czas ze Słowem Bożym. I chcę, żeby tak było zawsze. Oczywiście zmagamy się i upadamy jako chrześcijanie. Jesteśmy często o wiele słabsi niż myśleliśmy, że moglibyśmy być. Ale równocześnie ta decyzja musi się wiązać z wytrwałością. Że to nie jest tak, że dzisiaj jest mi wygodnie być chrześcijaninem, więc jestem, a za chwilę jednak nie. Jednak zastanowię się trochę, muszę to zweryfikować. Za Chrystusem idzie się na całego. Niemiecki pastor, teolog, męczennik, myślę, z jego poglądami wieloma byśmy się nie zgodzili na pewno, ale przeszedł do pamięci jako ktoś, kto był niezłomny. Dał się po prostu, został zamordowany przez nazistów. Dietrich Bonhoeffer napisał w swojej książce Radykalne uczniostwo takie słowa, że kiedy Jezus wzywa kogoś do pójścia za Nim, to wzywa go do tego, żeby przyszedł i umarł. Kiedy Jezus wzywa kogoś do pójścia za Nim, wzywa go do tego, by przyszedł i umarł. Jeśli chcesz być prawdziwie uczniem Chrystusa, to musisz przyjść i umrzeć. Przyjść do Niego i umrzeć dla siebie, dla swojego starego życia. Dlatego jakim byłeś, kim byłeś, co lubisz, to wszystko musi umrzeć, żeby Chrystus stał się Panem twojego życia. Musimy umrzeć dla siebie, dla swoich planów, dla marzeń różnych, dla grzesznych przyzwyczajeń, dla swojego wyidealizowanego wizerunku siebie. To wszystko musi w nas umrzeć. Dla swoich praw i roszczeń. Masz przyjść do Chrystusa i umrzeć. Zacząć z Nim nowe życie, w którym On jest najcenniejszy. Godny twoich cierpień, twoich zmagań i wyrzeczeń. Godny twojej wierności i wytrwałości. Chrześcijanin ma być świadomy tego, co jest najważniejsze. Ma być świadomy swojego zadania w tym świecie. Tego, że ma nieść Królestwo Boże w ten świat. I że ma upodabniać się do Chrystusa. Radykalne chrześcijaństwo to jest tak naprawdę jedyne chrześcijaństwo, które Bóg dla nas przygotował, które dla nas przewidział. To jest chrześcijaństwo, gdzie my uznajemy Chrystusa za tego, kim jest. A skoro jest, naprawdę jest tym, kim jest, naprawdę jest Synem Bożym, który zapłacił za nasze grzechy, który za nas umarł, który zmartwychwstał. Jeżeli On naprawdę ma wszelką władzę na tym świecie, jest godny naszego posłuszeństwa, to należy Mu się całe nasze życie. I musimy myśleć w tych kategoriach o Nim i o sobie. Czy myślisz czasem o swoim życiu w tych kategoriach, że ważniejsze dla ciebie osobiście niż twoje prywatne sprawy jest to, żeby Królestwo Boże było głoszone? Czy jesteś gotów walczyć o żywych zamiast grzebać umarłych? Czy jesteś gotów, kiedy już przyłożyłeś rękę do pługa, nie oglądać się za siebie, iść za Chrystusem bez żalu co do tego, co zostawiłeś za sobą? Jeżeli podjąłeś decyzję pójścia za Chrystusem, to nie ma już dla ciebie powrotu do tego, co było wcześniej. Chociaż czasami, kiedy zwłaszcza słabniemy, to zaczynamy wracać. I najczęściej właśnie tym w praktyce różni się radykalne chrześcijańskie życie od miałkiego chrześcijańskiego życia. Miałki chrześcijanin zapomina, że to, co stare, przeminęło i do tego wraca. Wraca do dawnego sposobu myślenia, do dawnych przyzwyczajeń, wartości, pragnień i zachowań. Przykrywa je tylko pod płaszczykiem chrześcijaństwa. Ubiera w nowe słowa, znajduje dla nich nowe wymówki biblijne, bardzo ładnie brzmiące, ale właściwie zaczyna oddawać się temu, czemu oddawał się przed nawróceniem. Może w trochę innej formie. Zapomnij o tym. To dla ciebie umarło. I ty umarłeś dlatego. Lisy mają nory, a ptaki gniazda, ale syn człowieczy nie ma gdzie skłonić głowy. Czy jesteś gotów ponieść koszt bycia uczniem Chrystusa? Grzebanie umarłych zostaw umarłym, ty natomiast idź i rozgłaszaj Królestwo Boże. Czy jesteś gotów bardziej cenić i angażować się w sprawy Królestwa Bożego niż w sprawy tego świata? Ten, kto przyłożył rękę do pługa, ogląda się za siebie, nie nadaje się do Królestwa Bożego. Czy wytrwasz w podążaniu za Chrystusem? To jest jedyne chrześcijaństwo, jakie zaplanował dla nas Chrystus. To On jest źródłem i wzorem dla naszej radykalności i wzywa nas do tego, żebyśmy stawali się tacy jak On.